Twoje radio.
Tu Twoje radio, magazyn Poznajmy się.
W poniedziałkowy wieczór witają Was Joanna Woloch
i Agnieszka Tatarynowicz. Porozmawiamy dzisiaj o ważnym, ale trudnym temacie, badaniu i diagnozie dziecka.
Każdy z rodziców pragnie, by jego dzieci były zdrowe. To naturalne. Niestety czasem coś zaczyna nas niepokoić w rozwoju czy zachowaniu naszej latorośli. Zaczynamy zauważyć, że nasza pociecha różni się od rówieśników.
To bardzo ciężkie, ale co wtedy? Czekać? Mieć nadzieję, że coś się zmieni? Czy jednak szukać pomocy?
O tym porozmawiamy dzisiaj z Gabrielą Bucą, oligofreno- i tyflopedagogiem, od ponad 20 lat pracującą z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. W tym momencie Gabrysia jest pedagogiem specjalnym w Szkole Podstawowej nr 3 w Stargardzie i pedagogiem specjalnym w przedszkolu Promyczek. Dobry wieczór, Gabrysiu.
Dobry wieczór.
Pierwsze i najważniejsze pytanie. Co powinno nas rodziców zaniepokoić w rozwoju czy zachowaniu naszego dziecka?
Zawsze staramy się odnieść do takiego naszego zdrowego rozsądku, czyli nie panikować, jeżeli coś się dzieje u małego dziecka, ponieważ małe dziecko ma czas na swój własny indywidualny rozwój. Jednak jeżeli widzimy pewne nieprawidłowości lub też osoby z otoczenia naszego najbliższego lub z placówek dają nam takie sygnały, że z dzieckiem dzieje się coś nie tak, warto zasięgnąć opinii specjalisty albo uważnie obserwować rozwój własnego dziecka, ponieważ w myśl zasady im wcześniej, tym lepiej. Zazwyczaj najlepiej reagować najwcześniej, bo dziecko wtedy ma bardzo duże szanse na pokonanie pewnych barier, no i wspomóc go w tym rozwoju od wczesnego dzieciństwa.
No właśnie, rodzice zazwyczaj boją się badań swojego dziecka. Znam to z autopsji, bo niestety diagnoza może być nie taka, jaką chcemy usłyszeć. Może stwierdzać też i niepełnosprawność dziecka, a żaden mama i żaden tata nie chce tego usłyszeć, a tak jak mówisz, liczy się tutaj czas. A właśnie, diagnoza. Znane każdemu słowo, jednak czym tak naprawdę ona jest?
Według mnie diagnoza jest bardzo długim i skomplikowanym procesem i on się nie zaczyna w momencie badania dziecka. Diagnoza zaczyna się od momentu, kiedy dzieje się z dzieckiem coś nie tak. I jest tutaj taką podstawą pierwszą, czyli jest zauważenie pewnych nieprawidłowości przez rodzica, ale też zauważenie tych nieprawidłowości przez otoczenie. I diagnoza jest takim procesem od momentu zauważenia problemu po moment też akceptacji tego problemu, bo jest to proces bardzo emocjonujący i bardzo stresujący zarówno dla rodzica, ale jak też uważam, że też dla badacza również. Nie jest przyjemne przekazywanie niefajnych wiadomości rodzicowi, który czeka. I myślę, że ten proces trwa bardzo długo. Sama natomiast diagnoza jest, myślę, takim strachem wielkim rodziców przed tym, żeby podejść do diagnozy, żeby postawić ten pierwszy krok, bo to jest takie przyznanie się jednak, że coś jest nie tak. Myślę, że to jest bardzo ważny krok i bardzo trudny krok i ten badacz, który zaopiekuje się tym dzieckiem i weźmie pod opiekę to dziecko, jeżeli chodzi o diagnozę, powinien wziąć też pod opiekę rodzica, bo to jest bardzo ważne, żeby zrobić taką wzajemną atmosferę w momencie badania, wzajemną takiego zrozumienia i akceptacji. Myślę, że też jest potrzebne dobre słowo i uśmiech i myślę, że ta diagnoza nie jest rzeczą, która się dzieje tylko raz, tylko ta diagnoza trwa. Jest dosyć czasochłonna i myślę, że bardzo właśnie przez to stresująca. Jest to właśnie, tak jak mówiłam, proces długotrwały i jest bardzo ważna, ponieważ stwierdza ona, co danemu dziecku brakuje, a to daje nam możliwość pokierowania dzieckiem i rodzicem dalej, żeby to dziecko uzyskało odpowiednią terapię.
Czyli już wiemy, że ten krok do diagnozy, tak, musimy postawić.
Jest on bardzo trudny.
Tak, bardzo trudny, no ale bardzo ważny. I jeszcze jakbyś mogła nam tak dokładniej powiedzieć, w czym ma nam pomóc ta diagnoza, tak?
Celem diagnozy jest ustalenie danego stanu rzeczy, obserwacja rozwoju dziecka, jego umiejętności i możliwości. Jest to obserwacja pod kątem momentem występowania pewnych nieprawidłowości. Konfrontujemy to później ze stanem takim, jakim być powinien, czyli jak powinien przebiegać rozwój danego dziecka. Jeżeli chodzi o diagnozę, to ona nam pozwala na uzyskanie informacji, co z dzieckiem jest nie tak, potwierdzenie bądź zaprzeczenie. No wiadomo, każda diagnoza jest różna. Inaczej diagnozujemy dzieci z całościowym zaburzeniem rozwoju, inaczej diagnozujemy dzieci z mutyzmem i do innych specjalistów się udajemy. Inaczej diagnozujemy dzieci pod kątem umiejętności szkolnych, czy też nieprawidłowości. Do innych też specjalistów idziemy. Diagnoza i samo poznanie przyczyny zaburzenia pozwala nam na nie dość, że ustalenie właśnie, co danemu dziecku jest, to pokierowanie później dalej i rodzicem, i dzieckiem do odpowiednich specjalistów oraz doboru takiej terapii, żeby to dziecko mogło rozwijać się na miarę swoich sił i możliwości.
Diagnoza dziecka składa się z pewnych elementów. Jakich?
Tak jak już powiedziałam, diagnoza jest procesem bardzo długotrwałym, czyli najpierw zauważenie tego problemu. Czasami jest tak, że zauważają ten problem osoby obce, osoby z naszej rodziny i nie do końca, nie wszyscy z tą diagnozą się zgadzają, tak? Czyli jest tu pewna wewnętrzna walka, tak? Rodzica, tak? Czy ktoś ma rację, jest wyparcie, te procesy są bardzo długie. Ja na przykład miałam w swojej praktyce zawodowej trochę inaczej, bo do mnie przychodzili rodzice już z jakimś problemem, więc ja starałam się im pomóc i ten problem rozwiązać i pokazywać pewną drogę, którą muszą pokonać, żeby robić najlepiej dla swojego dziecka. No nie zawsze tak jest, bo teraz pracuję w placówce oświatowej, w szkole, jestem pedagogiem specjalnym i spotykam się też z trochę innym nastawieniem, takim, że to na przykład nauczyciel widzi. Tak? Nauczyciel, pedagog widzi jakieś nieprawidłowości, chce pomóc dziecku, natomiast spotyka się z taką barierą. I tutaj jest na pewno bardzo duża moja też rola i też moich koleżanek, nauczycielek i pedagoga, żeby uświadamiać tym rodzicom, że ta diagnoza jest bardzo ważna, bo im szybciej, tym lepiej. Im wcześniej zaczniemy pracować z dziećmi, tym lepiej. Teraz jest bardzo dużo metod, w ogóle technik pracy, jest bardzo dużo zajęć, które mogą objąć pomoc te dzieci, więc myślę, że warto z tego korzystać i warto przysłuchiwać się temu, co jest nie tak.
A jeśli właśnie niepokoi nas rozwój dziecka bądź jego zachowanie, to gdzie powinniśmy skierować nasze pierwsze kroki?
No właśnie zastanawiałam się nad tym pytaniem, bo pierwsze, co można by było powiedzieć, to iść do poradni. Ale ja tak troszeczkę z innej strony podeszłam do tego problemu, bo uważam, że taką pierwszymi osobami, które powinny gdzieś nas wesprzeć w tym, jest nasza najbliższa rodzina. Możemy się konsultować z siostrą, z bratem, z ciocią, z babcią, bo to są osoby, które też znają dziecko. To są osoby, które mają jakieś doświadczenie życiowe i one jako pierwsze mogą nam powiedzieć, co jest nie tak. Myślę, że też przyjaciele, myślę, że znajomi. W dalszym jakimś aspekcie to nauczyciele, pedagodzy, nauczyciele przedszkola, którzy mają akurat dzieci pod opieką w tym takim najmniejszym aspekcie. Później mogłabym tak powiedzieć, lekarz ogólny, lekarz pediatra, który powinien znać to dziecko, który robi bilanse, który ma jakby te wszystkie normy gdzieś tam w jakichś statystykach, wie, co jest nie tak, na przykład, jeżeli chodzi o zaburzenia wzroku, czy zaburzenia słuchu, albo też jak ma doświadczenie, to myślę, że inne też zaburzenia potrafiłby wychwycić. Myślę też, że lekarz psychiatra. No i dalej to tak mówię, no do waszego stowarzyszenia, gdy się rodzic uda, myślę, że będziecie potrafiły temu rodzicowi pomóc w ogóle we wszystkim.
Przypominamy Stowarzyszenie Godna Przyszłość w Stargardzie.
Tak, bardzo fajne mamy, więc myślę, że nie zostawiałem nikogo bez pomocy. I myślę, że też wielu osobom mogłyby spokojnie pomóc, poszukiwać w stowarzyszeniach, w różnych placówkach. Mamy ich dużo w Stargardzie, też poza Stargardem, także warto się tam udawać i warto diagnozować te dzieci. Mówię od każdego, od zaburzenia rozwoju takiego jak autyzm, po mutyzm, teraz jest bardzo dużo takich przypadków, po zaburzenia nieumiejętności szkolnych, po to, żeby dziecko mogło mieć dobry start, żeby dobrze żyło sobie w tej szkole. Myślę, że warto obejmować opieką od najmłodszych lat szkolnych.
Właśnie. Ostateczna diagnoza, już taka, która potwierdza, co dolega naszemu dziecku. Kto ją wydaje i czy długo się na nią czeka?
No, to jest pytanie, na które chyba nie powiem, nie dam odpowiedzi, dlatego że diagnoza w zależności od tego, do jakiej placówki trafimy. Jeżeli chodzi o poradnie, wiadomo, jest to tak, że tam rzeczywiście dużo dzieci trafia na badania i czekają naprawdę dużo, więc zachęcam, jeżeli są jakieś trudności szkolne, tak jak ja w swojej szkole razem z nauczycielami, zachęcamy rodziców, żeby udawali się jak najszybciej, dlatego że objęcie opieką w szkole jest po tym, jak poradnia wyda opinię. Wiadomo, opiekuję się też dziećmi bez opinii, jeżeli jest taka potrzeba. Natomiast jest to ważne, bo wtedy dziecko jest objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole. Jeżeli chodzi o diagnozę takie mające na celu stwierdzenie choroby, tak, czy też na przykład całościowe zaburzenie rozwoju, czy mutyzmu, czy ADHD, myślę, że ta diagnoza musi trwać długo, bo jeżeli jest rzetelna, no to jest obserwacja, wywiad z rodzicem, obserwacja czasami niejednorodna, tylko musi się odbywać w wielu miejscach, żebyśmy mogli dokładnie stwierdzić bądź zaprzeczyć danemu podejrzeniu. Wtedy wysyłamy to do lekarza psychiatry, który daje diagnozę medyczną, no i to myślę, że trochę trwa, więc dlatego też jest to podwójny stres, bo nie odbywa się to na jednym spotkaniu.
A co nam daje właśnie takie uzyskanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka?
Taką opinię wydaje poradnia. Ta opinia obejmuje dzieci najmłodsze. Mają one możliwość korzystania z różnych form terapii. Wtedy to jest bezpłatne, tak? Od 4 do 8 godzin miesięcznie. Nie jest to dużo, bo dzieci wymagałyby większej, intensywniejszej terapii. Natomiast warto korzystać chociażby z tych godzin. Jeżeli rodzic otrzyma taką opinię o wczesnym wspomaganiu, może szukać sobie placówki, w której dziecko będzie mogło mieć zajęcia takie, które są dla niego, takie, które są jemu potrzebne. Czyli na przykład terapia logopedyczna, terapia integracji sensorycznej, terapia na przykład, jeżeli chodzi o przetwarzanie słuchowe, w zaburzeniu słuchu czy wzroku, to musimy szukać takich placówek, które nam zapewnią cały wszechstronny wachlarz zajęć, na które dziecko się udaje.
Tak, bo tu trzeba też podkreślić, że to nie musi być ta placówka, do której uczęszcza to dziecko.
Nie
w danej
musi
chwili.
Być ta placówka. Możemy sobie wybrać placówki. Placówek jest teraz dużo. Możemy wybrać stowarzyszenie, może to być szkoła specjalna, może to być przedszkole. Taka placówka, która nam odpowiada. I to do nas należy wybór.
Tak jest. Bardzo dziękujemy, Gabrysiu, za przybliżenie tego bardzo ważnego tematu.
Dziękuję.
Drodzy rodzice, nie bójmy się badać dzieci. Jeśli cokolwiek nas niepokoi, szukajmy pomocy i wsparcia, bo to dla dobra waszego dziecka i was.
Im szybciej dziecko zostanie zdiagnozowane, tym lepiej. Dostaje wówczas niezbędne wsparcie.
Bardzo dobrze rozumiemy, że nikt z matek i ojców nie chce usłyszeć, że jego dziecko jest niepełnosprawne, że jednak rozwojowo różni się od swoich kolegów i koleżanek. Niestety czasem tak się zdarza.
Zachęcamy wtedy do szukania wsparcia, między innymi zapraszamy do prowadzonego przez nas w Stargardzie Stowarzyszenia Godna Przyszłość, które wspiera rodziny, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.
Do naszego stowarzyszenia też zaprasza nasz gość. Bardzo się z tego cieszymy. A my zapraszamy do kontaktu z nami naszych słuchaczy poprzez kontakt telefoniczny z radiem. Numer telefonu 512-8240 jest do waszej dyspozycji.
Bardzo dziękujemy za wysłuchanie nas dzisiejszego wieczoru. Zapraszamy już za tydzień. Agnieszka Tatarynowicz
i Anna Woloch.
Do usłyszenia. Twoje radio. Tylko przeboje.